Reakcja. Koncert e-moll Schlesinger chciał opublikować jako pierwszy, gdyż kompozytor sam wypromował go podczas swych występów. Otrzymał zatem liczbę opusową 11. Natomiast wcześniej Odeń, skomponowany koncert F-moll, wyszedł dopiero jako opus 21. W ten sposób do dziś żyjemy z odwróconą kolejnością obu największych utworów Chopina na fortepian z orkiestrą. W tamtym momencie świat jednak nie dostrzegł paradoksu. Stylistycznie oba utwory należą do tego samego nurtu, ani też by się nim nie przejął. Znacznie istotniejszą publikacją były Nocturny opus 9, a jeszcze bardziej Etiudy opus 10. Wiemy już, że znalazły one gorących admiratorów, jednak ze względu na swoje nowatorstwo okazały się też, co naturalne, zbyt trudne dla bardzo wielu odbiorców. Praktycznie nie mamy świadectw na ten temat we Francji. Lecz czy przypadkiem nie dlatego, że niemal brak w ogóle recenzji nowych kompozycji Chopina? Jeden z najlepszych monografistów kompozytora, Tadeusz Zieliński, sugeruje, że właśnie to milczenie źródeł jest znaczące. Recenzent i wydawca, François-Joseph Fétis, który prywatnie lubił Chopina i cenił go jako pianistę, wolał nie wypowiadać się o utworach. Tego wybitnego odkrywcę i znawcę muzyki dawnej, wychowanego w szkole klasycznej, mogło razić to samo, co przeszkadzało na przykład Ignacowi Moscheles'owi. Jeden z największych pianistów dawnej szkoły notował w swym dzienniku w 1833 roku: chętnie grywam w wolnych chwilach wieczorem etiudy Chopina i inne jego kompozycje. Znajduję wiele uroku w ich oryginalności i w narodowym zabarwieniu motywów. Jednak moje myśli, a za nimi palce, wciąż potykają się o pewne twarde, nieartystyczne, dla mnie niezrozumiałe modulacje. Całość wydaje mi się nieraz zbyt ckliwa, nieodpowiednia dla mężczyzny i wykształconego muzyka. Zachwycając się dziś śmiałością harmoniczną Chopina, z pewnością wyprzedzającą epokę, jego autorytarnym gestem pozwalającym mu przechodzić do odległych tonacji bez specjalnego przygotowania i to nawet na małej przestrzeni jak w Mazurkach, musimy pamiętać, że musiało to szokować każdego, kto patrzył na muzykę przez choćby okruchy pryzmatu szkoły klasycznej. Głosem tych zszokowanych stał się zasłużony skądinąd, ale konserwatywny krytyk berliński Ludwig Rellstab, autor poezji, z których korzystał w swych ostatnich pieśniach Schubert, jako recenzent kompletnie poległ w zetknięciu z utworami Chopina. Rzecz jasna, całą winę zwalił na kompozytora. Zadowólmy się pożyteczną chyba uwagą, że kto ma zwichnięte palce, ten je zdoła tymi etiudami naprostować, ale kto ma zdrowe, powinien się bardzo strzec i etiud tych nie grać, jeżeli nie ma w pobliżu panów von Greffe albo Diefenbacha, znanych chirurgów. Po lekturze Nocturnów opus 9 stwierdził natomiast, że gdzie Filt się uśmiecha, tam pan Chopin wykrzywia się w grymasach. Gdzie Filt wzdycha, tam pan Chopin jęczy. Gdzie Filt wzrusza ramionami, pan Chopin wygina się w koci kabłąk. Jeśli Filt dodaje do swego dania nieco przyprawy, to pan Chopin sypie pełną garść czerwonego pieprzu. Krytyki Rellstaba zwykło się przedstawiać jako przykład wrogości, zwłaszcza pruskiej, wobec Chopina. Wydaje się to sporym uproszczeniem. Wychowany w tradycji klasycznej i sentymentalnej, najwyraźniej też nie będący wystarczająco biegłym wirtuozem, a postrzegający muzykę fortepianową jako formę wyrafinowanej rozrywki, także rozrywki salonowej, czyli de facto reprezentujący panujący gust Biedermajerowskiego mieszczaństwa, krytyk właściwie nie miał szans pojąć, a nawet choćby kompetentnie wykonać jego muzyki. Owszem, temperament publicysty sprowadził go na manowce, ale też znany był z niego, gdyż dwukrotnie z jego powodu lądował w areszcie. W późniejszych latach próbował zresztą nieskutecznie zbliżyć się z Chopinem, zacierając pamięć o swych winach. Nie ma powodu, by sądzić, że chęć ta wynikła wyłącznie z wybitnej pozycji, jaką kompozytor osiągnął mimo napastliwych opinii Rellstaba. Jego deklaracja spóźnionego zrozumienia dzieła i wielkości Chopina mogła być jak najbardziej szczera. Muzyka Chopina, na ogół trudna technicznie, a przeważnie też trudna koncepcyjnie, musiała zdobywać sobie popularność stopniowo. Naturalnym sposobem na oswojenie z nią słuchaczy były występy publiczne autora. Jednak choć w tych latach Chopin dawał się słyszeć podczas różnych koncertów, to ostatecznie nie podjął kariery koncertującego wirtuoza. To przydatne narzędzie zdecydowanie mu nie odpowiadało. Czy dlatego, że nie lubił podróży? Bo miał zbyt słabe zdrowie? Czy może nie czuł się swobodnie w rywalizacji z tytanami klawiatury, których poznał w Wiedniu, jak Hummel, a zwłaszcza w Paryżu, Kalkbrenner, Liszt, Herz, Hiller? Nie czuł się od nich gorszy, być może wprost przeciwnie. Prędko zdobył bowiem świadomość wyjątkowych jakości w swojej grze. Wraz z nią przyszła jednak konstatacja, że nie sprawdzają się one wystarczająco skutecznie w dużej sali koncertowej. Chopin grał niezwykłej urody wielobarwnym, ale małym dźwiękiem, który wydobywany z względnie cichych ówczesnych instrumentów zwyczajnie ginął w większej przestrzeni. Obecność orkiestry, a koncerty fortepianowe stanowiły podstawę występów, była dodatkową komplikacją, gdyż zespół łatwo krył brzmienie fortepianu. W takiej sytuacji najwyższe wymagania, jakie miał wobec siebie i wobec swojej sztuki, mogły go tylko paraliżować. W latach 30. występy, do których początkowo dążył, łącząc z nimi tyle nadziei, jako ze standardową drogą kariery dla pianisty, stały mu się wręcz nienawistne. Jeżeli komponujący pianista rezygnował z naturalnej ścieżki do sukcesu, pozostawały mu dwie drogi propagowania własnej twórczości. Pierwszą były występy w salonach. Było to prawdziwe królestwo Chopina, z którego wyrastała jego pianistyczna legenda. Przy najróżniejszych opisach jego gry stale powtarza się jeden wątek. By mieć o niej pojęcie, trzeba go było usłyszeć w salonie. Najlepiej w improwizacjach, które zdaniem wielu świadków miały daleko przewyższać ukończone kompozycje. Cóż, tego nie dowiemy się nigdy. Możemy jednak być pewni, że w mniejszych salach, w otoczeniu przyjaznych sobie, skupionych na jego grze osób, Chopin potrafił roztaczać czar od samego swojego wejścia do wyjścia, z kulminacją w postaci gry. To tu przylgnął do niego epitet Rafael. To dzięki salonom Heine rozstrzygał na jego korzyść spór o największego pianistę. A Ernest Legouvé pisał wprost: na pytanie, kto jest pierwszym pianistą świata, Liszt czy Thalberg, odpowiedź jest jedna – Chopin. Balzac porównywał go z aniołem, podczas gdy Liszta z diabłem. Salony stały się kluczowym oparciem dla kariery i całej działalności Chopina. Dzięki nim także rozbrzmiewały jego kompozycje. Przede wszystkim w idealnym jego własnym wykonaniu, ale także pod palcami innych pianistów i pianistek, których z roku na rok przybywało. Mimo swej ogromnej roli, salony nie były z reguły źródłem dochodów dla człowieka należącego do mondu. Chopin musiał na siebie zarabiać, w przeciwieństwie do goszczących go arystokratów. Pozostawała mu więc jedna podstawowa droga – nauczanie. Szybkie ustalenie bardzo wysokiej stawki za lekcje, a także dobór uczennic, przede wszystkim były to panny i panie, z kręgów najwyższej burżuazji i arystokracji, ustabilizowało Chopina materialnie, jednocześnie zapewniając odpowiedni prestiż. Na ten ostatni z zazdrością, niekiedy skrywaną pod maską troski o osobę, zdrowie, o jego sztukę, patrzyli koledzy artyści, zwłaszcza z kręgów emigracyjnych. Chopin był jedyną osobą z całego uchodźstwa, która w pełni odniosła sukces, jedyną prawdziwą polską gwiazdą na paryskim firmamencie. Wszystkim Francuzkom głowy zawraca, a w mężczyznach zazdrość wzbudza. Jest on teraz w modzie i niedługo świat ujrzy rękawiczki a la Chopin, donosił Antoni Orłowski. Zarazem wielokrotnie powraca motyw zarzutu, że kompozytor tak bardzo angażuje się w życie wyższych sfer. Praktycznie znaczną część czasu spędzał wśród światowców. Dlaczego miałby tego nie robić? Dowcipny i błyskotliwy, elegancki i wyrafinowany, naturalny i subtelny, idealnie pasował do najlepszego towarzystwa. W salonach spotykał się z przyjaciółmi, czego bardzo potrzebował, od międzynarodowych książąt przez francuskich finansistów po Polaków emigrantów. W salonach też zdobywał nowych uczniów, choć prędko to raczej oni musieli zacząć starać się zabiegać o niego. Wreszcie żyła też tutaj jego muzyka, wykonywana przez niego samego, ale i przez uczennice i uczniów. Publikacje, koncerty własne i koncerty wychowanków, a wreszcie występy światowych wirtuozów jak Liszt czy Hiller, grających jego utwory. W ten sposób muzyka Chopina zdobywała nowy teren, by siać na nim zupełnie nowe ziarna.